Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Mamy piękną niedzielę. Piękna pogoda. Śnieg za oknem w końcu. Po raz kolejny. Mam nadzieję, że teraz na tyle, żebyśmy zdążyli pójść na sanki. I wam też gorąco polecam, nie wiadomo jak długo się to utrzyma. Jesteśmy w serii Przestaję. I dzisiaj będziemy poruszać kolejny temat. Tym razem przestaniemy... Co robić? Ktoś wie? Będziemy dzisiaj przestawać marudzić, narzekać. Nie, no jak? Jak przestaniemy marudzić i narzekać, to co my będziemy robić całymi dniami? My, Polacy. Netflix. Jest to jakaś opcja? Znamy wszyscy stereotypy o samych sobie, że jako Polacy uchodzimy za takich, którzy dobrze pracują. To tak, nie wiem, czy to bardziej my dodajemy, czy rzeczywiście pracodawcy zagraniczni. Że dobrze pracujemy, ale dużo narzekamy, jesteśmy generalnie smutnym narodem, że chodzimy patrząc w chodnik, że nie uśmiechamy się do siebie nawzajem na ulicy, że nie witamy się spontanicznie gdzieś tam, że jak w sklepie spotykasz kogoś znajomego, to raczej udajesz, że ciebie tam nie ma. Bo głupio tak, no o czym będziemy gadać, nie? Ale nie musi tak być. Chociaż jednym z naszych, bo jakby kiedy spotykamy kogoś przypadkowo, gdzieś tam, jakieś obce osoby, to łatwiej zacząć rozmowę solidaryzując się w jakiś sposób. I kiedy znajdziemy sobie problem wspólny do narzekania, to od razu stajemy po jednej stronie tego zagadnienia, już jesteśmy razem, już nie jesteśmy jakby konfrontacja face to face, że trzeba się poznać, coś powiedzieć o sobie, coś miłego może drugiej osobie. To jest zwykle trochę krępujące. Lepiej znaleźć wspólny powód do narzekania i wtedy my już jesteśmy razem, nie? Stanowimy jedną stronę problemu. I kiedy spotyka się kogoś gdzieś tam... z jakiegoś powodu stoimy razem i to jest chwila niezręcznej ciszy, wiadomo, że wypada coś powiedzieć, to mówimy, o matko, ale się gorąco, co? Albo można powiedzieć, że na przykład siedząc pod gabinetem, nie? Tak, żeby zostać w branży, że strasznie długo przyjmuję. Nie wiem, co ona tam robi. Pewnie jakaś młoda. Musi myśleć, zastanawiać się. Stoimy razem w autobusie i co można powiedzieć, że straszny ścisk, nie? Albo że za gorąco klima... że korki, tak. Lubimy narzekać na takie wspólne rzeczy, bo wtedy już jesteśmy my przeciwko problemowi i jakoś tak łatwiej nam jest, kiedy czujemy się solidarni. Z drugiej strony bardzo nie lubimy narzekania bez powodu, kiedy ktoś narzeka bez powodu, a zwykle czyjeś problemy dla nas nie są powodem. Bo kiedy ktoś mówi, wiesz, nie mam czasu i mówi to bezdzietny, to wszyscy rodzice, poczekaj. Kiedy ktoś, kto nie ma dzieci, przeprasza za bałagan. Kiedy ktoś mówi, że ma problemy w pracy, sobie myślisz, nie znasz mojego szefa. Zwykle cudze problemy są dla nas takie trochę nieadekwatne i że serio, nie masz na co narzekać. Gdybyś znał moją sytuację, gdybyś był w mojej sytuacji, to co innego. Twoje sprawy nic, opowiem ci swoje. I wtedy zobaczysz, kto tu ma problem, zobaczysz, kto ma gorzej. I zaczynamy tak, wiecie, utyskiwać, stękać, jojczeć, ale nie taki jest plan. Przeczytam wam pewien fragment z listu do Tesaloniczan. 5 rozdział, od 16 do 18 wersetu. Biblia w tym miejscu mówi tak. Zawsze się radujcie. Wyzwanie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Więc kiedy zaczynamy... rozmowę na temat przestajemy narzekać, przestaje marudzić, to właściwie na tym fragmencie można by wyczerpać temat. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Okej, taka jest Boża wola dla naszego życia, że mamy się radować, mamy się modlić, mamy dziękować. Super, ale życie życiem, nie? Znajdujemy się w różnych sytuacjach i jakby Bogu to nie jest obce. Wiecie co? Przepraszam, Maria, muszę tak jakoś mi tu... Za ciasno mi. Niedługo się przeprowadzamy. Przyjrzymy się dzisiaj Księdze Psalmów. Nie wiem, czy wiecie, w Biblii jest 150 psalmów. Większość, znaczy około połowy z nich historycy przypisują autorstwo Dawidowi. Dawid, oprócz tego, że był wielkim królem, chociaż jego początki wcale nie były takie kolorowe, był też artystą, płodnym zresztą, napisał wiele utworów. Może jedne z nich są bardziej dramatyczne, inne bardziej radosne, długie, krótkie. Jak przyjrzycie się Księdze Psalmów, znajdziecie tam cały przekrój. I Biblia mówi o Dawidzie, że był człowiekiem według Bożego serca. Fajne podsumowanie, prawda? Największy komplement tak przekrojowo w dziejach być człowiekiem według Bożego serca. Niezwykły przydomek. Ale żeby zrozumieć Księgę Psalmów i to, co czytamy, żeby umieć odebrać to, co jest tam napisane, trzeba troszeczkę poznać historię Dawida. Start był taki, że urodził się jako najmłodszy syn swojego ojca, co na tamte czasy już stawia go w pozycji nie najciekawszej. Generalnie ci pierwsi mają lepiej, więcej dostają od rodziców, majątek, spadek, władza i tak dalej, gdzieś są bardziej poważani, najmłodsi są od tych mniej zaszczytnych rzeczy. On był pasterzem, gdzie jego bracia byli wojownikami, lepszy splendor, a on po łąkach pasał owce. Ale w jego życiu przytrafia się coś niezwykłego. Dom jego ojca odwiedza prorok, który namaszcza go na króla. Sama sytuacja, kiedy możecie poczytać sobie o tym w Księdze Samuela, w Księdze Królewskiej, wygląda specyficznie o tyle, że no właśnie splendor należy się tym starszym, dziedzicom, a prorok mówi, nie, gdzieś w tym domu jest jeszcze ktoś. Nie przyszedłem tutaj do tych, których mi pokazujecie. Czy jest w tym domu jeszcze jakiś syn? No i przyprowadzają tego pastucha z łąki i on mówi tak, przyszedłem namaścić tego człowieka na króla. I to jest dziwne. Sam Dawid nie bardzo wie, co z tym zrobić. Nikt nie wie, co z tym zrobić. Nawet jego ojciec. Ale mijają lata, zanim wypełni się to namaszczenie nad jego życiem. Następne sytuacje w jego życiu wyglądają tak, że właśnie jego bracia wojownicy są na wojnie z wieloletnim wrogiem ich narodu, czyli z Filistynami. Filistyńczycy są dobrze uzbrojeni, ale mają jedną śmiercionośną broń, Goliata. I kiedy Dawid idzie odwiedzić swoich braci na polu walki, widzi dziwaczną sytuację. Jego naród siedzi w krzakach, pochowani, a na środku pola stoi Goliat, który ich wyzywa, który wyzywa ich Boga i mówi, kto podskoczy. Jeżeli ktoś mnie pokona, wygracie tą bitwę. I on w swoim młodzieńczym entuzjazmie, mimo tego, że nawet nie jest w stanie nosić na sobie zbroi wojowników, którą próbuje przymierzyć, ale nie jest w stanie w niej nawet chodzić, powala Goliata kamieniem prosto w czoło z procy. Zbliżając się tym samym do dworu ówczesnego króla, który miał na imię Saul. Kolejne odsłony jego historii pokazują, że awansował do roli zięcia królewskiego, przyjaźni się najbardziej na świecie z królewskim synem, więc jakby jest w tej rodzinie dosyć mocno osadzony, ale ze względu na jego rosnącą popularność, sławę, powodzenie, jego teść zaczyna mu zazdrościć i zaczyna próbować wymiksować go z tej rodziny, próbując go zabić. Zaczyna go ścigać, Dawid staje się banitą, ucieka po polach, górach, kryje się w jaskiniach. Jakby opowiadam to wszystko, żebyśmy za chwilę mogli przejść do psalmów, tak? I zdarzają się dwa razy w czasie tej jego wędrówki niezwykłe sytuacje, gdzie kryjąc się przed Saulem, dochodzi dwa razy do takiego momentu, że Saul jest na wyciągnięcie jego miecza, jego teść, i Dawid ma sposobność zabić swojego teścia. Ale wie, że jego teść był kiedyś namaszczony na króla. Czyli to samo, co przydarzyło się Dawidowi. I on zdaje sobie sprawę z mocy tego zdarzenia w życiu i wie, że zabicie kogoś, kto jest namaszczony przez Boga, jest bardzo poważnym wykroczeniem, że jest błędem przeciwko Bożej woli. I mimo tego, że wyobraźcie sobie sytuację, on ucieka, chociaż nic nie zrobił złego, tak? Kryje się po jaskiniach, jest sam namaszczony na króla, a musi kryć się, no jakby chora sytuacja, tak? I w jego ręce nagle zostaje wydany jego własny teść po kryjomu. Jeszcze taka dziwna sytuacja, dziwne okoliczności, bo jego teść wchodzi do jaskini za potrzebą, nie wiedząc, że tam kryje się Dawid. Więc Dawid może go po prostu z zaskoczenia, z tej pozycji mało chlubnej jak na króla, pozbawić go życia, ale wie, że podniesienie ręki na Bożego pomazańca może być potężnym grzechem i przekleństwem nad jego życiem, więc nie robi tego. Kolejne wydarzenia obracają sytuację, Saul ginie, Dawid staje się królem, splendor, chwała, zwycięstwa spektakularne nad wrogiem, rozbudowuje swój kraj, ma wielkie powodzenie, ale ma jedną słabość w swoim życiu i są to kobiety. I pewnego dnia, nie rozumiem troszeczkę okoliczności tego zdarzenia, ale widzi kobietę kąpiącą się nagą i chociaż ma na swoim dworze cały harem, to ta jedna zaczyna świdrować mu w głowie. Z racji swojej pozycji sprowadza tą kobietę po prostu na swój dwór, reszty nie opowiem, ale ona zachodzi w ciążę. W międzyczasie on się orientuje, że jest mężatką. Więc, żeby jakby oczyścić tutaj swoje życie, bo wie, że sypianie z mężatką jest znowu poważnym grzechem, próbuje w białych rękawiczkach zabić jej męża. Wysyła go w takie miejsca w trakcie wojny, żeby tam zginął, każe jego współwojownikom, żeby na chwilę go zostawili, żeby on był śmiertelnie ugodzony. I tak się dzieje. Więc zabójstwo w białych rękawiczkach, ale przychodzi znowu do niego prorok w jego życiu i mówi: Bóg wie, co zrobiłeś, i to jest poważny błąd. Kiedy Dawid się orientuje, jakby przestaje być zaślepiony żądzą i dociera do niego, co zrobił, zaczyna pokutować przed Bogiem. Przez całe życie Dawid ma wiele okazji, żeby triumfować, ale ma też mnóstwo okazji, żeby narzekać, płakać, żeby odwrócić się od Boga, żeby jakby pogrążyć się w swoich problemach, i ma lepsze i gorsze momenty jak każdy z nas. Tak? Może nasze nie są z taką amplitudą zdarzeń, ale wiemy, jak jest. Każdy ma swoje życie. Teraz przeczytam wam kilka fragmentów. One będą takie dłuższe, ale żeby zobaczyć te psalmy, żeby zobaczyć, jak on się wtedy czuł. Bo w międzyczasie te wszystkie wojny, ukrycia, rządy i tak dalej, ta kobieta imieniem Batrzeba, on cały czas pisze w międzyczasie. Psalm 59, od 2 do 4 wersetu. To są te okoliczności, kiedy Dawid jest ścigany niesłusznie przez Saula. Ratuj mnie od mych wrogów, mój Boże. Chroń mnie przed przeciwnikami. Ocal mnie od czyniących nieprawość i wybaw od ludzi żądnych krwi, bo czyhają na moje życie. Łączą się przeciwko mnie możnowładcy, choć nie zawiniłem i w niczym nie zgrzeszyłem, Panie. Pomimo, że jestem bez winy, ścigają mnie i próbują osaczyć. Obudź się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz. Więc to są te trudne momenty w życiu Dawida, kiedy ucieka, tak? Oskarżony niesłusznie. Kolejny psalm, 38, i to jest taki dłuższy fragment, od 4 do 16 wersetu. Pozwólcie, że go przeczytam. To jest, kiedy Dawid zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo zbłądził, sprowadzając do swojej sypialni Batszebę. Panie, nie karć mnie w swoim gniewie, ani nie pouczaj w swojej porywczości, bo utkwiły we mnie Twoje strzały i spadła na mnie Twoja ręka. Z powodu Twojego wzburzenia nie ma już w moim ciele niczego zdrowego. Wczujcie się teraz, jak on się czuje, dobra? Z powodu mojego grzechu nie mają spokoju moje kości. Przerosły mnie moje winy, są jak ciężar, z którym sobie nie radzę. Z powodu mojej głupoty cuchną i ropieją me rany. Zgarbiłem się i pochyliłem bardzo. Cały dzień chodzę zasmucony. W biodrach czuję piekący ból. Nie ma niczego zdrowego w moim ciele. Ogarnęła mnie słabość, wielkie przygnębienie. Jęk mojego serca przyprawia o krzyk rozpaczy. Nie wiem, czy ktoś z was się tak kiedyś czuł, że jęk mojego serca przyprawia mnie o krzyk rozpaczy, że nie ma już w moim ciele niczego zdrowego. Ale to są momenty maksymalnych kryzysów. Kiedy wiesz, że zrobiłeś coś nie tak, kiedy czujesz, że to cię trawi, drąży, że jakby już nie ma dla ciebie ratunku, kiedy jesteś przygwożdżony okolicznościami w swoim życiu, kiedy one przejmują kontrolę nad tobą, kiedy sprawiają, że już nie chce ci się żyć. Dawid był w takich miejscach. To nie był jego koniec. Możemy czytać kolejne psalmy. Dawid przychodzi do Boga w tych wszystkich swoich momentach. Kiedy jest ścigany, fałszywie oskarżony, kiedy sam popełnia kardynalne błędy, nie zamyka się w swoim świecie, nie zostawia Boga gdzieś tam, nie daje się odciąć w taką studnię otchłań beznadziei i że teraz już tylko umrę i już nic ze mną nie będzie, ale za każdym razem w tych sytuacjach przychodzi do Boga. Psalm 42. Psalm 42, 6 werset. Dlaczego rozpaczasz duszą, dlaczego rozpaczasz ma duszo i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Chciałabym, żebyśmy wyciągnęli kilka lekcji z życia Dawida. Po pierwsze, to co przed chwilą powiedziałam, kiedy jest mi źle, nie oddalam się od Boga. On cały czas pisze, tak? Cały czas pisze psalmy, cały czas spisuje swoje modlitwy. I wiem, że my jako ludzie mamy tendencję, że kiedy robimy coś nie tak, kiedy dzieje się źle, wolimy się odciąć, zaszyć, schować, nie rozmawiać z ludźmi. Jeśli to są nasze błędy, to wstyd nam przyjść do Boga. Jeśli to są okoliczności, w których my nie zawiniliśmy, mamy do Niego żal, nie chcemy z Nim rozmawiać. Ale zobaczmy, co robi Dawid. Naucza swoją duszę. Mówi sam do siebie kazania. Sam spisuje modlitwy, które mają za zadanie wyciągnąć go z tych trudnych momentów. Jeszcze raz przeczytam ten werset z 42 psalmu. Dlaczego rozpaczasz ma duszo i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę go wielbił. Zobaczcie, on sam siebie motywuje do tego, żeby w najgorszych momentach ufać Bogu. I chociaż wynika z tego, że w tym momencie nie ma w nim ufności. Tak? On musi sobie powiedzieć, ufaj, dasz radę, przebrniesz to. On mówi sobie, Bóg jest moim wybawieniem. Kolejny taki psalm, w którym Dawid mówi do samego siebie, mówi do swojego serca, mówi do swojej duszy. To jest psalm 103, od 1 do 5 wersetu. Błogosław moja duszo Pana i Ty każda cząstko mojego wnętrza, imię Jego święte. Błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie. To On przebacza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twe choroby. On wykupuje od zguby Twoje życie. On Cię wieńczy łaską i współczuciem. On nasyca dobrem Twą codzienność, także Twoja młodość odnawia się jak u orła. Więc kiedy jest mi źle, kiedy nie ma nadziei, kiedy jest ciemno, czarno w życiu, Dawid sam do siebie mówi, błogosław duszo moja Pana. Nie pozwalaj sobie na to, żeby się odciąć. Nie pozwalaj sobie na to, co jest jakby naturalnym mechanizmem w tym momencie. Uciec, mieć żal, zacząć narzekać, pogrążyć się w swoim życiu w takie miejsce, które daje mi prawo do narzekania. I to już nie jest takie narzekanie, o którym mówiliśmy na początku, że gorąco dzisiaj, ale znamy każdy takich ludzi, każdy z nas zna kogoś takiego, kto żyje w ciemnym miejscu, kto nie umie się cieszyć życiem, kto nie umie cieszyć się codziennością, kto rozpamiętuje dawne rzeczy. I nauka, która płynie z życia Dawida, z jego psalmów, może być dla nas taką szkołą tego, że nie musimy być w tym miejscu. Nie musimy narzekać. On mógł narzekać, tak? Wygnany z własnego domu przez własnego teścia, odcięty od rodziny, od bogactwa, królowania, które już prawie mu się należy. Tuła się gdzieś jako banita z garstką żołnierzy, ale nie pozwala sobie swojej duszy zrobić rzeczy, które będą przeciwko Bogu. Niektórzy mogliby powiedzieć, twój teść w zasięgu twojego miecza, Bóg wydał go w twoje ręce. Tak mówili jego przyjaciele. Bóg ci go zesłał. Możesz go zabić i wszystko będzie dobrze. Ale on wiedział, on nauczył swoją duszę nie robić rzeczy, które są wbrew Bogu. Tylko przetrwać trudny okres, mówiąc sobie, ufaj Bogu, jeszcze chwalić Go będę. Jeszcze przyjdą jasne dni. Więc jeżeli jesteś w ciemnych okolicznościach, jeżeli czujesz się tak jak Dawid, że moje winy mnie przerosły, są jak ciężar, z którym sobie nie radzę, albo może czujesz się, że jesteś w ciemnych okolicznościach nie z powodu swoich działań, ale z powodu tego, co robią wokół inni ludzie nad twoim życiem, nie pozwalaj sobie odciąć się od Boga. Powtórz sobie, ufaj Bogu, jeszcze będę Go chwalić, jeszcze będę mieć powody, jeszcze wyjdę z ciemnych miejsc. Więc nie odcinamy się, nauczamy swoją duszę. I trzecia sprawa, oczekuj Jego zmian. Jeśli nie zamykasz się ze swoimi trudnościami, jeśli nie pozwalasz swojej duszy robić rzeczy, które są przeciwko Bogu, to możesz oczekiwać na Jego działanie i mieć pewność, że On przyjdzie i że okoliczności się zmienią w twoim życiu. Bóg nie jest obojętny i Bóg się nie spóźnia. I jeśli dał ci siebie poznać, jeśli puka do twojego życia i mówi, hej, jestem gdzieś w pobliżu i ty to wiesz, ty to czujesz, to wiedz, że on się nie spóźni. Psalm 40. Od 2 do 5 wersetu. Z utęsknieniem czekałem na Pana i On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z przepaści zagłady, wyprowadził z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę. Zagwarantował mi pewny krok, włożył w moje usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk i zaufają Panu. To jest niezwykły fragment. Jeśli czekasz wiernie na Boże działanie i swoją duszę, która się kołacze i to może go zabijmy, to może narzekajmy, to może zostawmy przyjaciół, to może żyjmy swoim życiem. Mam prawo do goryczy, mam prawo do smutku, mam prawo do narzekania. Jeśli zostaniesz w tym miejscu i nie będzie w twoim sercu oczekiwania, nie będzie w twoim sercu wołania: Boże, przyjdź i zmiłuj się nade mną. Jeśli pozwolimy sobie na ten stan, to będziemy tak żyć i tak można umrzeć. Ale jeżeli pójdziemy śladami Dawida i będziemy wołać do Boga, będziemy uczyć swoją duszę tego, co mówi Boże Słowo, to w tym psalmie jest werset: wyciągnął mnie z przepaści zagłady, wyprowadził z grząskiego błota. To są niezwykłe słowa. Jak dojść do tego momentu? Jak to z siebie wykrzesać? Jak jesteś w ciemnym miejscu, to nie masz siły na takie zrywy, nie? Kilka wersetów dalej w psalmie 40, w 9 wersecie jest napisane: pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Twoje prawo tkwi głęboko w mym wnętrzu. Co to znaczy, że prawo tkwi głęboko w moim wnętrzu? To znaczy, że czytam Biblię, znam ją, to jest Boże prawo. Jeśli to prawo implikujesz do swojego życia, jeśli i w dobrych, i w złych momentach czytasz i poznajesz to słowo, to potem, kiedy stajesz na krawędzi jakiegoś dramatu, jakichś trudnych okoliczności, Duch Święty przypomina ci: ej, ufaj Bogu, jeszcze będziesz Go chwalić. Ufaj Bogu, bo On może cię wyciągnąć z miejsca zagłady, może cię wyciągnąć z trudnych okoliczności. Dawid nigdy nie pozwala sobie na to, żeby rozczarować się Bogiem na zawsze, żeby rozczarować się ludźmi na zawsze, żeby rozczarować się okolicznościami na zawsze. Jeżeli jest mu źle, pisze: jest mi źle, nie ma nic zdrowego we mnie. Narzeka, ale narzeka przed Bogiem. Przychodzi do kogoś, kto może zmienić jego sytuację. Nic nam nie da narzekanie do ludzi w okolicznościach, których oni nie są w stanie zmienić. I jeżeli jest w nas jakaś gorycz, jakiś żal, jakaś trudność i chodzimy z tym do ludzi i narzekamy: a bo wiesz, szkoda gadać, bo mój mąż, bo moja żona, bo moje dzieci, bo mój szef, bo moja przeszłość, bo mój brak wykształcenia albo moje wykształcenie. Jeżeli rozpamiętujemy, to nie zmienia naszej sytuacji. Co nie znaczy, że nie mamy mówić. Mamy mówić, ale kierować to pod odpowiedni adres. Psalm 3, 5 i 6 werset. Znów do Pana skieruję wołanie. On mi odpowie ze swojej świętej góry. Położyłem się i zasnąłem, a potem się obudziłem, gdyż Pan nieustannie mnie wspiera. To takie śmieszne słowa. Położyłem się i zasnąłem, a potem się obudziłem. Ale On ma w tym ufność. Mogę się położyć i spać spokojnie, bo Pan mnie wspiera. Cokolwiek by się nie działo w moim życiu, jeśli przychodzę do Niego, jeśli nie pozwalam sobie odciąć się od Niego, od Jego błogosławieństwa, od Jego miłości, jeśli jest mi źle, mogę wylać przed Nim wszystko, co jest w moim sercu. On ma moc to zmienić. Wrócimy do tego pierwszego fragmentu z listu do Tesaloniczan. 5 rozdział. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jeżeli jesteś w swoim życiu daleko od tego miejsca, a myślę, że wielu z nas jest, nie mam powodów do radości, mam za to powody do narzekania, nie mam siły do walki, za to czuję, jak przygniatają i drążą mnie moje sprawy. Czytaj psalmy. To jest niezwykły zbiór. Który opisuje ludzkie emocje, dramaty, problemy, zwycięstwa, świętowanie. Jeżeli poznajemy historię Dawida, to, kiedy on wylewa swoje serce do tych psalmów, przelewa to wszystko na papier, zaczyna mieć inne znaczenie. Wyciągnijmy te lekcje, które wyciągnął on. Kiedy jest ci źle, nie oddalaj się od Boga. Nie uciekaj przed Nim. On i tak cię widzi zresztą, co byś nie zrobił, ale dawaj Mu prawo do swojego życia. Nauczaj swoją duszę. Czytaj Biblię. Nie zawsze jesteś w stanie podnieść ręce i cieszyć się przed Bogiem i wuu! Czasami możesz klęczeć, leżeć, płakać, powiedzieć: Boże, nic zdrowego we mnie nie ma. Ale to wciąż nie jest beznadziejna sytuacja. Nauczaj swoją duszę. I ostatnia rzecz, oczekuj na Jego zmiany. Bóg przychodzi. Bóg przychodzi i czasami z rewolucją zmieniają się okoliczności w sposób spektakularny, którego byś się nie spodziewał. A czasami przychodzi cicho. Kiedy nagle zaczynasz płakać, kiedy nagle skręca cię miłość, kiedy nagle odbierasz od Niego to, że naprawdę jesteś Jego dzieckiem, że On się naprawdę troszczy, że Jemu naprawdę zależy. To są niezwykłe momenty, to są bardzo intymne momenty z Bogiem, które nie wydarzają się, jeśli jesteś odcięty od Niego. Więc temat marudzenia mamy trochę przerobiony. Temat narzekania. Nauczaj swoją duszę, przestaje marudzić. Nauczaj swoją duszę, przestaje rozpamiętywać. I chociaż nie zawsze jesteśmy w miejscu zawsze się radujcie, to wiemy, że to miejsce jest całkiem blisko. Nie aż tak trudno do Niego dojść. Nie aż tak trudno wskoczyć tam, chociaż na chwilę, odpocząć w Bogu, cieszyć się tym, co On ma dla ciebie, nabrać trochę siły i rozprawić się ze swoimi problemami. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Tu nie ma z czym dyskutować. Taka jest Boża wola względem nas, Jego dzieci.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.com.